Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Dziś w magazynie dobre informacje dla pacjentów kardiologicznych. W Poznaniu wykonywane są innowacyjne zabiegi u chorych z arytmią serca.
Arytmia znika, nie nawraca. Liczymy na to, że jak najwięcej pacjentów będzie mogło podczas jednej procedury mieć już arytmię usuniętą.
Potem będzie o leczeniu zaburzeń psychicznych przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości. Pacjent zakłada gogle VR i znajduje się w miejscu, które w realu napawa go lękiem.
Jeżeli pacjent ma fobię przed tłumem, możemy też wyświetlać miejsca, w których ten tłum występuje najczęściej, czy jakieś centra handlowe, komunikacja miejska, sklepy. Możemy też kontrolować ilość ludzi, która jest w tym sklepie.
W drugiej części programu o nowoczesnych preparatach, dzięki którym chorzy hematologicznie mogliby zrezygnować z transfuzji krwi.
Część z naszych pacjentów miało okazję skorzystać z tych leków. Jednego z pacjentów, którego mamy u nas w naszej grupie wsparcia, jest 2 lata na tym leku i nie miał żadnej transfuzji.
A na koniec będzie o nowoczesnym kombinezonie, który nie wyleczy stwardnienia rozsianego, ale znacznie może poprawić komfort życia chorego.
To takie wyjście z więzienia. W szoku, że to tak można, że to Matko Boska, jakie to jest wspaniałe, że można iść po schodach bez trzymania, w ogóle, że można iść.
Te tematy już teraz na antenie Radia Poznań. Zaczynamy.
O, choroba! Jak to się leczy?
Poznańscy kardiolodzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego jako drudzy w Polsce wykonali innowacyjne zabiegi u chorych z arytmią serca. By uspokoić jego rytm, nie mrozili nieprawidłowych tkanek, ani nie stosowali wysokiej temperatury. Wykorzystali silne i krótkie impulsy elektryczne. Dodatkowo sięgnęli po trójwymiarowe mapowanie serca. O tej nowej metodzie mówi kardiolog dr Bartosz Żuchowski, który wykonał pierwsze zabiegi.
Sama metoda elektroporacji już zyskuje dosyć dużą popularność w środowisku elektrofizjologicznym i jest dostępna do coraz większej grupy pacjentów. Jest to nowa metoda usuwania nieprawidłowych tkanek powodujących arytmię, która pozbawiona jest efektów termicznych, czyli nie podgrzewamy, czy też nie przemrażamy tkanek, bardziej selektywnie działamy na same komórki serca. Dotychczasowe cewniki były pozbawione jednak możliwości mapowania trójwymiarowego, więc w pewnym sensie ograniczało to możliwość zastosowania tej metody, szczególnie u pacjentów z nawracającymi bardziej skomplikowanymi arytmiami, wymagało nieustannej kontroli z promieniowaniem rentgenowskim. Ta metoda poprzez zastosowanie tego systemu 3D znacznie rozszerza możliwości wskazania, zwiększa precyzję i daje szansę leczenia tym chorym, które poprzednie metody zawiodły. Taka technologia jest praktycznie, była wykonywana tylko wcześniej w Warszawie. Jesteśmy drugim ośrodkiem w Polsce, który wprowadza te cewniki do powszechnego użycia.
Pacjent, by przejść taki zabieg, nie musi mieć rozcinanej klatki piersiowej. Lekarze do serca dostają się naczyniami.
Cewniki wprowadzamy z nakłucia żył udowych, a więc nakłuwamy tylko i wyłącznie w pachwinie. Są to niewielkie nakłucia, po których praktycznie nie pozostaje śladu, więc pacjenta nie musimy nijak otwierać mu klatki piersiowej. Drogą naczyń krwionośnych wprowadzamy je do serca i tam wykonujemy zabieg. Pacjenci są znieczulani ogólnie, bądź też w bardzo głębokiej sedacji, więc podczas tych zabiegów nie są świadomi i wykonujemy zabieg pod kontrolą właśnie mapowania trójwymiarowego, więc możemy tworzyć mapę elektryczną i anatomiczną serca poprzez poruszanie się w cewniku.
Dzięki takiej mapie lekarze na ekranie komputera bardzo dokładnie widzą całe serce i te fragmenty, które wymagają interwencji.
Dokładnie tak jest. Mapowanie trójwymiarowe, ono już w elektrofizjologii jest od dawna. To jest coś, do czego my się bardzo przyzwyczailiśmy. Te cewniki faktycznie tworzymy mapę elektryczną serca. Możemy ją obracać w różne strony, możemy sprawdzić, jak przewodzi się impuls elektryczny w serca, w jakim stanie elektrycznym są poszczególne struktury mapowane i dają nam możliwość zaplanowania ablacji odpowiednio i dostarczenia terapii tam, gdzie faktycznie najwięcej tego schorowanego obszaru jest.
Lekarze, by zlikwidować arytmię, wykonują zabieg ablacji.
Ablacja właśnie jest dosyć szerokim spektrum tego uszkadzania chorych tkanek. Konkretnie ablacja serca polega na tym, że my chcemy usunąć bądź też unieszkodliwić to, co powoduje te arytmie. W ten sposób powodujemy blizny w sercu, ale tak jakby takie zdrowe blizny, czyli takie, które nie będą przewodzić się impulsów elektrycznych i nie będą generować arytmii. Możemy ją wykonywać różnymi źródłami energii. Dotychczas najpopularniejsze źródła była to energia RF, popularnie nazywana wypalaniem, bądź też energia kryo, czyli zamrażania. Elektroporacja jest czymś innym. Jest wysyłaniem silnych impulsów elektrycznych o wysokiej mocy, bardzo krótkich, powodujących stworzenie się mikroporów, takich mikrodziurek w błonach komórkowych konkretnych komórek i w ten sposób komórka obumiera w bardziej naturalnym mechanizmie. Co więcej, różne komórki naszego organizmu mają różną wrażliwość na ten prąd elektryczny i szczęście mamy takie, że komórki serca są jedne z tych najbardziej wrażliwych, a więc można dostosować impuls elektryczny w ten sposób, by celował głównie na komórki serca, pozostając nienaruszone nerwy, naczynia, struktury przyłyku, czy wszystkie struktury, które otaczają tkanki, które chcemy ablować, do czego metody termiczne jako naturalnie rozchodzące się ciepło, czy też zimno w organizmie oczywiście nie mają.
Na efekt zabiegu trzeba trochę poczekać.
Każda blizna, którą tworzymy w organizmie, potrzebuje trochę czasu na zabliźnienie się, faktycznie. Pierwsze miesiące po ablacji to gojenie się. Dotychczasowe metody termiczne, mówiliśmy mniej więcej o 3 miesiącach gojenia. Wiemy już, że po elektroporacji ten okres jest krótszy, natomiast nie mamy jeszcze danych, nie mamy badań, które to potwierdzają, jednoznacznie nam potrafią to odpowiedzieć. Aczkolwiek u wszystkich pacjentów, których kontrolujemy po metodach elektroporacji, widzimy, że ten efekt jest wcześniejszy.
Czyli arytmia po prostu znika.
Arytmia znika, nie nawraca, a jeżeli są ewentualne nawroty, to często innego typu arytmii, którą również można poddać ablacji, gdyż czasami unieszkodliwienie jednej arytmii dopiero ujawnia kolejną. Dlatego też nie zawsze jest tak, że jedna ablacja wystarczy, aczkolwiek liczymy na to, że jak najwięcej pacjentów będzie mogło podczas jednej procedury mieć już arytmię usunięte.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Wirtualna rzeczywistość w terapii dzieci i dorosłych wygeneruje przestrzeń do pracy z pacjentem. Od tego miesiąca Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji w Poznaniu wprowadziło innowacje w psychoterapii. Można korzystać z gogli VR. W jaki sposób? O tym rozmawiam z psychologiem i kierownikiem oddziału dziennego Maciejem Buchwaldem.
Na zdrowie.
W Instytucie Psychoedukacji innowacja w psychoterapii, czyli gogle VR, rzecz bardzo popularna wśród młodych ludzi, a teraz wykorzystywana również w terapii.
Tak, będziemy to wykorzystywać w terapii, między innymi ze względu na tą atrakcyjność do młodych ludzi, bo też to, do czego można wykorzystywać VR, to do tego, żeby pewne formy terapeutyczne stawały się atrakcyjniejsze. Więc jest to też coś, co może nam pomóc młodszych pacjentów nas zmotywować do tego, żeby ta terapia była też dla nich atrakcyjna, ciekawa, przyjemna.
Oczywiście mówimy o pacjentach z pewnymi schorzeniami, nie ze wszystkimi.
Tutaj przede wszystkim myślimy o pacjentach z zaburzeniami lękowymi, szeroko pojętymi, czyli i z pacjentami, którzy mają bardzo specyficzne lęki, lęki fobiczne, ale też z takim stałym napięciem lękowym albo z atakami paniki. Kolejna grupa to są pacjenci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, czyli tam, gdzie się pojawiają te różne natrętne czynności do wykonywania, czy jakieś obsesyjne myśli. Tutaj też możemy tym VR-em pracować. Dla pacjentów z zaburzeniami stresu pourazowego i dla pacjentów, którzy ogólnie przejawiają trudność w osiągnięciu stanu relaksu. Czyli tam, gdzie tego napięcia nie udaje się zniwelować żadnymi takimi bardziej tradycyjnymi metodami, jakimiś relaksacyjnymi, pracą z oddechem, medytacjami.
Podejrzewam, że nie na pierwszej wizycie zakłada pan pacjentowi gogle VR, bo musi pan poznać, jakie ma problemy pacjent, ale jeżeli już jest diagnoza i uznaje pan, że to może być dobrym wspomożeniem, bo to pewnie nie jest jedyna metoda terapii, to co wówczas?
To faktycznie wykorzystujemy jako formę wspierającą w terapii, czyli to jest oprócz takiego standardowego procesu leczenia psychoterapeutycznego i farmakologicznego, no to forma tej terapii VR jest taką formą wspierającą. Pacjent tutaj do pracowni i na tą formę leczenia już jest skierowany po uprzedniej diagnozie. Znaczy tutaj pierwsza wizyta jest już nie tyle diagnostyczna, bo tą diagnozę robimy wcześniej, chociażby na oddziale dziennym czy w poradni, ale jest pewnym omówieniem celów terapeutycznych, tego jak ta terapia wygląda, jakie są możliwe efekty, czyli żeby pacjent też w pełni wiedział, na jaki rodzaj wsparcia się decyduje. Tak, znaczy zaczynamy od rozmowy. Nie? To są faktycznie te cele, opisujemy co będzie się działo, od czego można zacząć. Pierwsze spotkania są takim oswojeniem się w ogóle z tą wirtualną rzeczywistością, czyli pacjentowi są zazwyczaj wyświetlane jakieś rzeczy takie miłe, atrakcyjne, żeby się po prostu oswoił z tym, że ma te gogle na twarzy i jak ta rzeczywistość wygląda tam w środku. A dopiero kolejne sesje dotyczą konkretnej pracy na konkretną trudnością. Znaczy zazwyczaj zaczyna się od tego, że jest jakiś rodzaj rozmowy, przygotowania pacjenta do pracy. Później jest ta sesja z ekspozycją pacjenta na te bodźce, które ten stres albo lęk wywołują. Później jest pewna znowu ściągnięcie tych gogli i taka praca trochę z spojrzeniem z perspektywy, co się działo, jak się pacjent czuł, co można było wykonać w tym czasie, żeby na przykład to napięcie obniżyć. I kończyć też możemy taką formą relaksacyjną znowu w tych goglach, nie? Żeby to napięcie znowu obniżyć.
Czyli jeżeli ktoś na przykład ma obawę przed tłumem, ma fobię tłumu, to rozumiem, że w tych goglach zaczyna po odpowiednim przygotowaniu widzieć, że przebywa w takim otoczeniu.
Tutaj faktycznie, jeżeli pacjent ma fobię przed tłumem, przed dużą ilością osób, możemy też wyświetlać miejsca, w których ten tłum występuje najczęściej, czy jakieś centra handlowe, komunikacja miejska, sklepy. Możemy też kontrolować ilość ludzi, która jest w tym sklepie, czyli pacjent raz, że najpierw przed tą sesją jest przygotowywany do tego, co ewentualnie robić, jak ten lęk się pojawi przed tym tłumem, ale możemy też go tak stopniowo do tego tłumu przyzwyczajać, czyli najpierw zrobić sklep, w którym jest jedna osoba, dwie osoby, trzy i stopniowo zwiększać liczbę tych osób, monitorując, co się z pacjentem dzieje w tej sferze lęków i jakie są reakcje też jego organizmu na ten lęk. Nie? No i tutaj później wchodzi ta praca taka psychoedukacyjna, terapeutyczna, jak w tych momentach postępować.
Ile możliwości ma psychoterapeuta zaaranżowania różnych sytuacji, bo tych schorzeń jest wiele?
Samych scenariuszy takich gotowych jest około kilkuset. A oprócz tego terapeuci mają też możliwość modyfikowania tych scenariuszy.
Kto może z tego skorzystać w ramach finansowania z NFZ-u?
Tak, jest to refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Żeby z tego móc skorzystać, trzeba być pacjentem naszego centrum. Pacjentami centrum mogą być wszystkie osoby z naszego rejonu i też spoza. Przyjmujemy też tutaj na ulicy Bystrej wszystkie grupy wiekowe, czyli też mamy poradnie dla dzieci, mamy poradnie dla dorosłych, oddziały dziecięco-młodzieżowe, oddziały dla dorosłych, więc ten profil pacjenta tutaj też mamy dosyć szeroki.
Dodajmy, placówki Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji znajdują się w Poznaniu, Swarzędzu, Zalesewie i Koziegłowach.
Magazyn na zdrowie.
gdy śpisz. W mig możemy pomóc ci, zapłatą będzie nam kropelka twojej krwi. Uwierz lub nie, ale my dwie, my mamy dom ze złota cały, na jednej z gwiazd, przy której świat jest nieskończenie śmiesznie mały, więc napisz do nas list, a my będziemy wdzięczne ci. Więc napisz do nas list, a my będziemy wdzięczne ci.
Magazyn na zdrowie.
Wracamy do naszego magazynu. Teraz o problemach osób chorych na choroby krwi. Nikt nie wymyślił jeszcze sztucznej krwi, która zastąpiłaby tę pobieraną od dawców, ale są już nowoczesne preparaty, które pozwalają uniknąć częstych transfuzji. Na razie są dostępne tylko w określonych wskazaniach i dla wąskiej grupy pacjentów. Chorzy walczą, by rozszerzyć te możliwości. Ruszyła kampania Uwolnij się od transfuzji. Dla kogo są te nowoczesne leki? O tym teraz poznańska hematolog, profesor Lidia Gil.
Od pewnych sytuacji nie uciekniemy, takie jak jakieś urazy i potrzeba przetoczeń krwi po operacjach. Natomiast są przewlekłe choroby, w których do niedawna, jeszcze kilka lat temu, transfuzje były podstawową metodą leczenia. Dzisiaj mamy coraz więcej nowoczesnych terapii, które pozwalają pacjentowi utrzymać prawidłowe w miarę stężenie hemoglobiny. Nie wszystkie metody są w Polsce dostępne finansowo. I o to również zabiegamy jako środowisko lekarskie razem z naszymi pacjentami, ponieważ wydaje się, że to jest olbrzymia korzyść. Wiemy już, że te metody wydłużają życie i poprawiają jakość życia. Czy to jest dokładnie to, o co walczymy?
Czyli pacjent nie dostaje krwi czy jakichś pochodnych krwi, tylko po prostu jakiś lek.
Dostaje lek, który stymuluje wytwarzanie krwi. To dotyczy określonej jednostki chorobowej, zespołów czy nowotworów mielodysplastycznych, tak je nazywamy. I to jest dość powszechne schorzenie, a obawiamy się, że w przyszłości będzie coraz więcej pacjentów, którzy będą cierpieć na taką chorobę właśnie.
Na ten moment ilu tu pacjentów dotyczy ten problem?
To jest trudne do oszacowania, ponieważ ci pacjenci, jestem hematologiem, oni są często prowadzeni poza ośrodkiem hematologicznym, ponieważ są właśnie poddawani transfuzjom krwi. No, tutaj hematolog właściwie nie jest potrzebny. Natomiast wzrasta liczba pacjentów z takimi stanami systematycznie w ciągu ostatnich lat, czyli w perspektywie czasu. Natomiast też zwiększa się w miarę starzenia populacji, czyli częściej występują te choroby u pacjentów w starszym wieku. No generalnie można oszacować, że powiedzmy powyżej 50 czy 60 może nawet roku życia, to jest mniej więcej 7 do 10 osób na 100 tysięcy populacji. Ale no, też te dane nie są dobrze policzone, nie są dobrze oszacowane właśnie ze względu na to, że ci chorzy są często poza opieką hematologiczną.
Problemem jest starzejące się społeczeństwo. Emilian Snarski z Klinicznego Oddziału Hematologii w Zielonej Górze. I to, że musimy zapewnić dla nas, dla Polaków, jak najlepsze zapotrzebowanie w preparaty krwi i też to, aby te preparaty były bezpieczne. Myślę, że to nie jest tak, że możemy krew zastąpić. Myślę, że jest wiele sytuacji, gdzie krew i preparaty krwi są tym czymś, co ratuje życie. Tak naprawdę każde przetoczenie jest robione ze wskazań życiowych i jest krew nadal niezastępowalna. Mamy różne substancje, które stosujemy, żeby w pewnych chorobach pobudzić szpik do tego, żeby wytwarzał części krwi, ale nadal myślę, że krew jest nie do zastąpienia i ta dobra wola wszystkich dawców, którą codziennie widzimy, bo te preparaty krwi są przetaczane w olbrzymich ilościach, a za tymi preparatami są ludzie, którzy tą krew oddali, jest niezbędne dla ratowania zdrowia i życia Polaków.
Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile codziennie pacjentów potrzebuje takich przetoczeń krwi, albo jak duża jest ta grupa, która musi tą krew po prostu dostawać?
Na moim to jest stosunkowo niewielki oddział. My mamy często nawet 12 przetoczeń dziennie. To oznacza, że gdzieś 12 osób oddało tą krew i ta krew jest teraz przetaczana, żeby kogoś ratować. Taki chory z ostrą białaczką potrafi tygodniami czy miesiącami potrzebować niemal codziennie krwi od kogoś. Jest to często właśnie to coś, co utrzymuje go przy życiu, żeby przetrwał tę chemioterapię, żeby doszedł do remisji, żeby mógł być wyleczony.
Katarzyna Lisowska, Stowarzyszenie Hematoonkologiczni. Nasze stowarzyszenie zrzesza pacjentów chorych na nowotwory krwi i choroby hematologiczne. I wiemy, jak bardzo potrzebne jest bezpieczeństwo krwi i jak bardzo są potrzebne leki, które zastępują transfuzję. Leki są, natomiast część z naszych pacjentów miało okazję skorzystać z tych leków. Jednego z pacjentów, którego mamy u nas w naszej grupie wsparcia, jest 2 lata na tym leku i nie miał żadnej transfuzji.
Czyli postęp ogromny, można powiedzieć.
Postęp ogromny, zwłaszcza dla pacjentów chorych na nowotwory mielodysplastyczne. Jest to grupa nowotworów, gdzie pacjenci są starsi. I są to leki skierowane głównie do tych pacjentów, którymi my jako Stowarzyszenie Hematoonkologiczni się opiekujemy. To wszystko zależy od tego, jak po przetoczeniu organizm reaguje. To nasi pacjenci, były takie przypadki, że mieli przetaczaną krew na przykład co 2 tygodnie. Oczywiście jest to bardzo niebezpieczne i takich pacjentów jest mało, ponieważ to już jakby mówi, że pacjent jest bardzo, bardzo chory.
Rozumiem, że te leki też by pomogły na pewien niedobór krwi, który się pojawia okresowo, ale jednak w stacjach się pojawia.
Tak, oczywiście, bo to odciąża stację krwiodawstwa w bardzo dużym stopniu od konieczności przetaczania czy podawania, przygotowywania tych jednostek krwi dla leczenia przewlekłego. Jest to wtedy rzeczywiście bardzo istotny element.
Rozumiem, że wszystko się pewnie rozbije o pieniądze.
Mamy taką nadzieję, że się uda również wprowadzić ten lek. Myśmy mieli okazję sprawdzać go w badaniach klinicznych, zanim został zarejestrowany i wiemy, że rzeczywiście działa i poprawia, również świetnie jest tolerowany i naprawdę poprawia jakość życia.
Na zdrowie!
Teraz o kombinezonie Exopuls Molly Sweet, którego używanie może być szansą dla osób, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Od ponad roku testowany jest przez chorych w Polsce i u wielu z nich znacznie poprawiła się mobilność, równowaga czy krążenie krwi. Rozmawiałam z pacjentem chorującym na SM od 7 lat, u którego ta forma wspomagająca rehabilitację przyniosła dużą poprawę.
U mnie przypadkiem wyszła diagnoza, bo po prostu plecy mnie bolały. I tak od lekarza do lekarza ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić tomograf. Bo tam żadne leki, jakieś tam zastrzyki, nic nie pomagało na te plecy. I żeby zrobić tomograf, zobaczyć, co tam się dzieje. No i pani neurolog w pewnym momencie powiedziała, że ten ból pleców to jest pana najmniejszy problem. Bo tam zmiany demineralizacyjne. Same te zmiany to może być jeszcze bardzo dużo rzeczy. Od boreliozy, przez kiłę, jakieś nowotwory. No i jest stwardnienie rozsiane.
Miał pan wtedy lat?
22 chyba. Jeszcze się uczyłem. O stwardnieniu rozsianym mówi się jako chorobie o 1000 twarzy. Że to właśnie będzie, na każdy inaczej będzie ją przechodził. No ja już w pewnym momencie też zacząłem tracić nadzieję, bo jeden, drugi, trzeci, czwarty program, diety, witaminy, cudawianki.
Dużo pan wiedział o tej chorobie?
Absolutnie, nie. Zupełnie nic nie wiedziałem. Nadal nie sądzę, żebym wiedział jakoś wybitnie dużo. Z każdym dniem, rokiem się zaskakuję czymś nowym. Teraz, w te wakacje, to był pierwszy raz, kiedy ja nie miałem rzutu. Bo to jest taka postać choroby, że są rzuty i remisje.
To jest nagłe pogorszenie stanu.
Znaczy, może takie nagłe, że w ten sposób, natomiast to jest tam kwestia tygodnia. No przynajmniej u mnie to tak wygląda. W zależności od tego, jaki ten rzut jest poważny, bo to czasami ciężko się nie zorientować. Kiedy właśnie na przykład jednego dnia idę normalnie, drugiego dnia już haczę nogą o chodnik. Bardzo często takim pierwszym charakterystycznym momentem jest zapalenie nerwu wzrokowego. Czyli się przestaje się widzieć na chwilę. Jest taki szok, co się dzieje. I taki rzut może zabrać bardzo dużo. Wiele rzeczy może zabrać. Od właśnie kończyn, przez mowę, wzrok i tak dalej. Nawet na zdolnościach poznawczych. I, znaczy, po to są sterydy i podaje się tam. Natomiast sterydy to nie jest najprzyjemniejsza rzecz, jaką można przyjmować. Później się z tego schodzi, to jest fatalnie. I coś zawsze z tego rzutu zostanie.
Ten kombinezon, od kiedy pan testuje, pan jest tym przykładem pacjenta, że to zadziałało prawie od razu.
Absolutnie ja nie wierzyłem. Ja oglądałem nagrania i absolutnie nie wierzyłem, że to cokolwiek daje. No i się udało. To takie wyjście z więzienia. W szoku, że to tak można, że to Matko Boska, jakie to jest wspaniałe, że można iść po schodach bez trzymania. W ogóle, że można iść. No, ja wiem, że to nie wydaje się jakoś specjalnie wielkie osiągnięcie, natomiast dla kogoś, czy są jeszcze w dużo gorszych przypadkach są pacjenci. Ostatnio mieliśmy panią, która nie pamiętała, kiedy mogła w ogóle iść bez żadnej podpory. Czy to laski, czy kuli, czy czegokolwiek, nie? Że się rozpłakała na tych testach.
Ten kombinezon działa na zasadzie neuromodulacji. Proszę wytłumaczyć w miarę przystępny sposób osobie niezwiązanej z medycyną, co to jest neuromodulacja.
Neuromodulacja jest to
fizjoterapeuta Grzegorz Bałajewicz.
Proces, w wyniku którego oddziałujemy na układ nerwowy, na układ mięśniowy za pomocą prądu elektrycznego. Pacjent ubiera kombinezon, w którym mamy zastosowane 58 elektrod obejmujących 40 grup mięśniowych. Poszczególne grupy mięśniowe programujemy w zależności od potrzeb danego użytkownika, co chcemy uzyskać. Najczęściej chcemy uzyskać rozluźnienie zbyt napiętych mięśni. Pacjent przez godzinę przebywa w tym stroju, może sobie odpoczywać, może oglądać telewizję, przeczytać książkę. Po godzinie zdejmuje kombinezon i efekt utrzymuje się u danego pacjenta najczęściej do 48 godzin.
W sumie to tak jak było za pierwszym razem, że po prostu ubrali mnie w ten kombinezon, kazali siedzieć. No teraz już się sam ubieram. Natomiast siedzę, nic się za bardzo nie dzieje, że przez tą godzinę nie czuję w sensie żadnych zmian.
Po tym pierwszym razie od razu były zmiany, od razu po zdjęciu kombinezonu?
Tutaj te mięśnie mają problem, znaczy nie za bardzo działamy z tymi mięśniami, nie jako chora osoba. Nie za bardzo ma w ogóle możliwość. Bardzo często rehabilitacja polega na tym, żeby zbić. To napięcie mięśniowe. No ale to nie jest rehabilitacja w zasadzie, no bo to nie są ćwiczenia, to po prostu, żeby to trochę rozluźnić te mięśnie. I tutaj tym kombinezonem ta spastyczność może nam zejść. I wtedy nawet nie, że te efekty będą się utrzymywać, tylko to jest ta trampolina, że od tego momentu w cudzysłowie za darmo, no bo to nie jest tani sprzęt, natomiast że się siedzi godzinę w tym. I od tego momentu z rehabilitacją stają się zwykłe domowe czynności. Przejście, zrobienie herbaty, prysznic i tak dalej, no bo zaczynamy używać tych mięśni.
Grupy pacjentów, dla których kombinezon jest dedykowany, to przede wszystkim są pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane. Pacjenci chorujący na porażenie czterokończynowe, czy to mózgowe porażenie dziecięce, pacjenci poudarowi, pacjenci po urazach rdzenia kręgowego, często są to też osoby z przepukliną oponowo-rdzeniową na różnej wysokości. Kombinezon oddziałuje również na organizm w ten sposób, że możemy obniżyć poziom bólu, więc u pacjentów z bólem przewlekłym mamy bardzo dobre efekty łagodzenia bólu, obniżenia tego poziomu bólu.
Jedyny minus chyba, jaki jest dla chorych, to, że to jest niestety bardzo drogie. Jest tutaj szansa na dofinansowanie.
Produkt jest sprzętem rehabilitacyjnym, posiada wszelkie niezbędne certyfikaty. Pacjenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą starać się o dofinansowanie ze środków PFRON-u. Najczęściej to w swoich, czy to miejskich ośrodkach pomocy społecznej, czy powiatowych centrach pomocy rodzinie mogą stosowny wniosek złożyć i mogą starać się o dofinansowanie. Zdarzają się dofinansowanie nawet na poziomie tym maksymalnym, czyli 80%.
W Poznaniu możliwe jest bezpłatne przetestowanie takiego kombinezonu. Poszczegóły odsyłam do Centrum Ortopedycznego Otobok. Tą informacją kończymy nasz magazyn. Dziękujemy za uwagę. Można go odsłuchać na stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Do usłyszenia.
Magazyn Na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.